Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pich. Proszę Państwa, czuję się mało komfortowo w takich sytuacjach, żeby powiedzieć, że w ogóle nie czuję żadnego komfortu w takich sytuacjach, a to znaczy w sytuacjach, gdy w moich ukochanych Chinach coś niedobrego się dzieje. Jakaś powódź, trzęsienie ziemi, jakiś wypadek straszny i tak dalej, i tak dalej. Sytuacje takie zdarzają się w 1,5-milionowym narodzie, w wielkim kraju terytorialnie zdarzają się przeróżne rzeczy, a które mrożą krew w żyłach. I mnie też mrożą, tylko że ja, no właśnie, tutaj wychodzi moja reakcja na te różne mrożące krew w żyłach sprawy. Czy to była eksplozja i pożar w Tianjinie kilka lat temu, czy różne trzęsienia ziemi, czy pożary, czy wypadki straszne. Ostatnio autobus wpadł do rzeki, autobus z psychicznie chorym kierowcą wpadł do rzeki i zginęło 28 osób. Czy różne tego typu lub podobne sprawy, jak na przykład powódź właśnie w tej chwili w Anhui. Mili Państwo, ja o tym nie mówię i nie będę mówił. Znaczy mówię o tych sprawach dlatego, że po raz kolejny dla tych, którzy o tym nie wiedzą, żeby powiedzieć im, że ja o tych sprawach nie mówiłem, nie mówię i mówić nie będę w przyszłości. Chyba, że oczywiście zdarzy się jakaś monstrualna historia, no to to jest oczywiste, że tragedia monstrualnej wielkości musi być zauważona. Natomiast, to nie jest tak, że ja nie zauważam tych różnych tragedii. Na przykład ta powódź, która ma w tej chwili miejsce. To nie jest tak, że ja ich nie zauważam. Po prostu ja wiem o tym, że coś takiego ma miejsce. No bo w końcu czytam, słucham, oglądam różne filmy. Ja wiem o tym, że to ma miejsce, tylko że ten kanał nie mówi o. To nie jest kanał przeznaczony dla ludzi, których można epatować, których ja chcę epatować nieszczęściem, cudem nieszczęścia. Wiecie Państwo, ja się tutaj wracam może do podstawowych rzeczy. Ja się wychowałem w czasach PRL-u. One miały swoje wady i zalety. Znaczy nie tylko wady, miały zalety również. Te zalety to dostrzegłem dopiero później, kiedy się ten PRL skończył. Kiedy już go przy mojej pomocy takie śmieci ludzkie jak Michniki, Kuronie i inne wywróciły i oczywiście Wałęsy wywróciły. Ale przy mojej wydatnej 13-letniej pomocy. Więc ja później dopiero po fakcie skonstatowałem, że a może jednak nie miałem racji. No i tak właściwie do tej pory myślę. Natomiast co było takiego dobrego w tamtych czasach? Otóż mieliśmy jedną telewizję polską i w związku z tym, nad nią oczywiście czuwał Komitet Centralny PZPR-u i w związku z tym nie epatowano nas między innymi. Mówiono niewiele prawdy, ale również nie epatowano nas tym łajdactwem, które przyszło z Zachodu, czyli nie epatowano nas okrucieństwem codziennego życia, nieszczęściami codziennego życia i tak dalej, i tak dalej. Ja i ludzie z mojego pokolenia doskonale pamiętają, że myśmy nie widzieli, jaka jest ilość wypadków samochodowych, że coś się tam zdarzyło, że gdzieś tam w kopalni coś tam tąpnęło, że kilku górników zabiło, czy coś gdzieś tam jeszcze kto inny. Ale do tego już w tej chwili doszło do tego, że jesteśmy informowani o tym, o pojedynczym jakimś przypadku, bo z nieznanych mi powodów akurat, jak zginie w wypadku kilka osób, a to się przecież zdarza codziennie, to już to jest normą, ale jak autobus spadnie, czy tam jak ostatnio autobus z kierowcą po narkotykach uderzył w trzy samochody, no to przecież cała Polska o tym musiała wiedzieć. No więc ja tego typu kanału nie będę tworzył. Ja tego typu kanału opartego właśnie na takich wiadomościach tworzył nie będę. Nie tworzę i nigdy nie będę tworzył. Po prostu nie. Cześć. Czy się to komuś podoba, czy nie? Jeśli komuś się nie podoba, ja zawsze mówię. Byłoby mi bardzo miło, gdyby powstał jakiś prochiński kanał, jakiś prochiński, sinocentryczny kanał. Sinocentryczny kanał, w którym ktoś, kto by go zaczął tworzyć, zupełnie miał inną optykę w tym sensie, że optykę na sprawy ludzkie, żeby się zajmował właśnie tym, co jedna pani, drugiej pani tam w Wuhan powiedziała, albo jakie plotki chodzą po Urumqi, albo po Siningu. No być może to też jest ważne, szczególnie dla publiki, która w mojej opinii jest niewyrobiona lub zupełnie niewyrobiona. No ale to jest mój punkt widzenia i koniec. Ja rozumiem, że ci, którzy do mnie przychodzą, przychodzą w zupełnie innym celu, dowiedzieć się zupełnie czego innego. Usłyszeć moją opinię o różnych innych sprawach, dla mnie najważniejszych z punktu widzenia Chin. Całych Chin, a nie z punktu widzenia tego, że autobus spadł do rzeki i 28 osób zginęło. To jest straszna rzecz, straszna tragedia. Szczególnie dla rodzin tych 28 osób, ale umówmy się, że to z punktu widzenia Chin to jest drobiazg. Wracając jeszcze do spraw związanych z tym, czemu można ewentualnie zaradzić. Otóż mowa o tej ostatniej powodzi Fanui. Jak Państwo wiecie, kubły Pomej, albo nie tylko kubły, ale całe baseny Pomej, wylano na chińskie władze wylano i wylewa się w dalszym ciągu na chińskie władze i centralne, ale głównie centralne, bo to centralne decydują o tych inwestycjach. Za stworzenie tam trzech przełomów i za stworzenie tej sieci, którą pokazałem przynajmniej jednokrotnie, sieci zbiorników retencyjnych w górnym biegu Jiangxi. No bo wszyscy wylewają, a to nie tylko, chodzi w ogóle o tamy retencyjne w Chinach, gdziekolwiek bądź. Ta budowa tam retencyjnych w Chinach jest na topie agendy, na samym szczycie agendy wszystkich sukinsynów antychińskich i klimatycznych, i ekologicznych, bo to dla ludzi niewyrobionych, dla ludzi nierozumiejących potrzeby retencji, to po prostu nie dociera. No, za trudno, że ja na to poradzę. Za trudno i cześć. Natomiast prawda jest taka, że w środkowym biegu Jiangxi już nie ma powodzi. W środkowym biegu Jiangxi, jeśli jeszcze są, to one są coraz mniej niszczące. Kiedyś, 50-100 lat temu, jak była porządna powódź, i to bardzo często co roku się zdarzało, to dziesiątki, setki tysięcy ludzi ginęło w tych powodziach. Oczywiście te różne lewackie mędy ruskiego rytu, rozsiane po całym świecie, białym głównie, a nie tylko, w ogóle o tym nie pamiętają, bo to jest kłopotliwy problem, którego oni wolą zamilczeć. Który oni wolą zamilczeć? Te śmieci. Natomiast tak właśnie jest, że te wielkie tamy, budowa tych wielkich tam mogłaby, znaczy nie tylko mogłaby, zrobiła już swoje i będzie robiła swoje dalej, w dalszym ciągu. Problem tylko jest jeszcze jeden. Otóż, i to jest oczywiście problem na przyszłość dla Chin. Ja nie jestem specjalistą od budowy tam, aczkolwiek w życiu kilka tam zbudowałem, ale takich małych, na małych rzeczkach. To jeszcze jak byłem chłopcem, z tatą żeśmy, gdziekolwiek żeśmy przyjechali gdzieś w góry, to żeśmy od razu zaczynali od budowy jakiejś tamy, żeby spiętrzyć wodę, żeby mieć miejsce do pływania. Tak było, zawsze. Ale mówiąc poważnie, ja nie jestem specjalistą od budowy tam. I oczywiście nie mam żadnego pojęcia, czy istnieją tamy poniżej w dolnym biegu Dżangcy, czy też nie, tego nie wiem. Po drugie, nie wiem, czy z punktu widzenia drożności transportowej Dżangcy budowanie poniżej tam miałoby sens, bo to jest gigantyczne pytanie. Gigantyczne pytanie. No i po trzecie, jaka byłaby celowość z punktu widzenia finansowego, ludzkiego, ale również ludzkiego budowania właśnie poniżej różnego rodzaju tam. Czy na przykład nie lepiej je budować na dorzeczu, na górskim dorzeczu? Tego nie wiem. Ja nie znam odpowiedzi na cały szereg pytań, które w związku z tą sprawą, z powodziami w Anhui się pokazują. Bo proszę nie zapomnieć o jednym, że jest coś takiego jak pora deszczowa. W ogóle w całej południowo-wschodniej Azji, czy południowej Azji, ale również w Chinach. Ta część tego monsunu zahacza również o południowe Chiny. No i rok w rok, jak się dzieje rok w rok, padają intensywne deszcze i zaczynają się problemy właśnie pod tytułem wyzbranie wody i tak dalej. Otóż ja tak, jako że jestem Chińczykiem między innymi, kocham Chiny i to, co się dzieje w Chinach, jest dla mnie ważne. Być może już nawet ważniejsze niż to, co dzieje się w Polsce, ponieważ Chińczycy są narodem, który ma szansę robić to, co jego władze uważają za stosowne, a nie to, co władze innych państw uważają za stosowne. Są narodem suwerennym. Więc ja wolę zajmować się działaniami w kraju, który jest suwerenny, a nie w kraju, który jest lokajski. Który podejmuje działania lokajskie w stosunku do różnych innych rządów, innych państw. A więc ja myślę sobie, że gdyby zacząć projektować szereg tam do rzeczy dolnego biegu Dżangcy, to właśnie z myślą o zatrzymaniu tej wody z monsunu corocznego, no to być może doprowadziłoby to do sytuacji, w której nie trzeba by było budować tam gdzie lub nie można, lub jest to obarczone bardzo dużymi kosztami, czyli tak jak powiedziałem, w dolnym biegu głównej rzeki, czyli Dżangcy. A w dole, ale w dorzeczu już tak. Dlaczego by nie? Bo wtedy, jeśli z dorzecza nie spłynęłaby określona ilość wody do głównego nurtu, no to główny nurt nie mógłby niszczyć proszę, sprawować swojej niszczycielskiej roli rokrocznie. Mam nadzieję, że część osób rozumie, o czym ja mówię. To jest tak a propos tego, tej historii praktycznie corocznej, związanej z różnymi, znaczy głównie z porą monsunową, z tymi ulewami deszczu, które dewastują różne części Chin. Ja myślę sobie, że chińskie kierownictwo wie 150 razy lepiej niż ja, co należy robić, i że te być może mniejsze zbiorniki retencyjne są lub będą budowane właśnie w dorzeczu, w dolnym dorzeczu Jiangcy, tak żeby w dolnym czy środkowym dorzeczu Jiangcy, tak żeby zmniejszyć ilość wody, która finalnie będzie płynęła głównym nurtem Jiangcy. To są moje dywagacje, na które mnie stać w sytuacji, gdy w Anhui jest powódź. No i a na pewno powódź została spowodowana przez Jiangcy lub ewentualnie jej dopływy. Można oczywiście powiedzieć tylko tyle, no strasznie żal mi tych ludzi, bo ludzie tracą majątki całego życia, tracą życie, obliczono ponoć, że ponad 120 osób mogło stracić życie w czasie tej powodzi. No, cóż można powiedzieć, pochylić głowę i ciszą oddać szacunek tym, którzy odeszli. I tym, którzy zostali straszliwie poharatani przez tą powódź. To wszystko. Dziękuję Państwu. Kłaniam się. Do usłyszenia.